Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych. No i mamy dla was oczywiście trzecie, czy inaczej, omówienie trzeciego odcinka WandaVision. Tym razem jesteśmy w latach 70. w czasie wielkich fryzur, kolorowych ubrań i ciąży najwyraźniej. To ten odcinek bierze inspirację z The Brady Bunch, to jest jedyny serial z lat 70., który kojarzę, więc będę bazował tylko na tym. Czołówka jest bardzo podobna i klimat też jest dosyć podobny.
Obejrzałeś cokolwiek?
Tak. Okay. Znaczy, też widziałem sporo parodii, bo to jest taki chyba najpopularniejszy serial, który w tamtej dekadzie właśnie w USA był emitowany. Wielokrotnie parodiowany właśnie przez to, że masz ten dom pełen tych nastolatków, dzieciaków i pokazujący, myślę, całkiem celnie, jakie były nastroje tamtych czasów. Zresztą tutaj nawet czołówka jest podobna, logo jest podobne, więc zakładam, że to jest ta główna inspiracja. A pewnie były też jakieś inne, ale niestety nie kojarzę żadnych innych seriali z tamtego czasu.
No ja kojarzę lata 70. przez późniejszą interpretację, czyli przez różowe lata 70., no, które powstawały dużo
później.
To jest
90, to lata 90.
Tak. Ale ten, powiedzmy, to taka kiczowata stylistyka lat 70. to jest, myślę, też coś, do czego gdzieś jesteśmy... To jest coś, co możemy ocenić, nie oglądając nawet tych faktycznych sitcomów lat 70.
Tak, ale też jednocześnie właśnie, o ile jeszcze kojarzę, myślę, dużo lepiej estetykę tych wcześniejszych seriali, bo zresztą myślę, że w ogóle widzowie kojarzą dużo lepiej estetykę poprzednich seriali przez to, że one docierały do Polski z opóźnieniem i były interpretowane później w późniejszych latach i wyglądały bardzo podobnie, bo jak się obejrzy dzisiaj biedowe lata, no to jest dokładnie to, co było w latach 50. w USA, no ale a te lata 70. troszkę giną, bo potem myślę, że dużo lepiej kojarzymy już te rzeczy z lat 80., pełno chatę, z lat 90. później niż te lata 70. Ale szczerze mówiąc, to jakby nie przeszkadza w odbiorze serialu, bo jeśli miałbym takie wstępnymi wrażeniami się podzielić, no to generalnie ten odcinek to jest to samo co poprzednio. Jakby od samego początku do końca, w sensie no mamy na początku ten fragment, gdzie więcej jest tego sitcomu i nie wiem, może to właśnie kwestia tego, że nie kojarzę tych seriali tak dobrze, ale irytowało mnie to i mocniej niż poprzednio i mniej bawiło generalnie, te wszystkie żarty były mało zabawne. I znowu serial robił się fajny, kiedy opuszczaliśmy trochę ten sitcomową otoczkę i robiło się bardziej niepokojąco i wtedy było okej, okay. Więc generalnie... No spoko, dostałem to samo co w poprzednim tygodniu, więc generalnie jestem zadowolony, ale też nie sobie mnie tutaj położyło na kolana. A jak to wyglądało u was na razie w kontekście ogólnych wrażeń?
Czy ja się dobrze bawiłam? Nie wiem. Nie wiem, z czego to wynika, bo zgadzam się z tym, że jakby te żarty nie są śmieszne, ale przez to, że wszyscy wiedzą, że one nie są śmieszne, to zaczynają mnie z powrotem bawić. Tak więc ja nawet na tej warstwie sitcomowej dobrze się bawię. No właśnie, tak jak wspomniałam, podoba mi się bardzo to, jak udaje im się oddać ten taki klimat właśnie tych fryzur, wystrojów wnętrz, tej takiej właśnie no, przesadzonej troszkę tej stylistyki, ale to jest wszystko takie ładne, jak oni wychodzą w tych dziwnych strojach, zwłaszcza jak Geraldine po prostu ma idealnie dobrany ten swój kostium i tę fryzurę. No i Paul Bettany w tych dziwnych, długich włosach. Tak. No a jak przechodzimy później już do tej części takiej bardziej mięsnej, powiedzmy, jak zaczyna się ten fragment, jak Wanda wspomina brata, no i powiedzmy wydarzenia z samej końcówki, no to tym bardziej super, tak? Więc ja jedyne co mam po tym odcinku to niedosyt. Rozumiem, dlaczego one wychodzą tydzień po tygodniu, ale no chciałabym chociaż dwa, no chociaż żebyśmy jeszcze cokolwiek wiedzieli. No bo ten odcinek głównie wykluczył pewne teorie, które mieliśmy, a to nie tak, że z niego samego dowiedzieliśmy się jakoś bardzo dużo.
To jeszcze tylko dodam jedną rzecz, dlaczego mniej mnie bawił ten odcinek. Głównie dlatego, że ten humor był skoncentrowany tylko na jednej rzeczy, że o, dziecko się urodziło, dziecko dorosło po prostu 5 minut i wszystko, co dotyczyło żartów w tym odcinku, dotyczyło wyłącznie tego, że o, pojawiło się dziecko nagle, gdzie jednak w poprzednich odcinkach no, śmiałem się
według, z wielu, wiesz, według mnie to było super, dlatego właśnie, że jednocześnie dziecko, które się pojawia, a potem dorasta w chwilę, jest creepy. Jest niepokojące. I właśnie ja uważam, że ten odcinek działał właśnie dlatego fantastycznie, że oni według mnie umiejętnie przechodzą właśnie do tego, że coraz bardziej, coraz tak jak obiecywali, każdy odcinek ma coraz więcej tych niepokojących elementów, nie? Pierwszy miał trochę, drugi miał więcej, ten ma jeszcze więcej. I wydaje mi się, że bez tego prostego sitcomowego życia, które coraz bardziej się rozpada, to ono, te elementy nie wybrzmiewałyby tak dobrze. Sąsiad, który tnie żywopłot i nagle zaczyna przecinać płot, to jest takie coś na chwilę dziwnego. Masz już potem, kiedy nagle Wanda do tej pory cofała inne rzeczy, ale teraz cofnęła Visiona, też, który zapytał o coś, co nie powinno być, wiesz, pytane. One były tak fajnie rozrzucone przez ten odcinek i tak wszystko było wokół zabawy, że dziecko za szybko rośnie. Ale to nie jest... To jest przerażające, że nagle znikąd pojawia się dziecko, które... Wiesz, które nagle musi się urodzić. Potem okazuje się, że są oczywiście bliźniaki. Plus na razie ten odcinek... Nie powiem, że potwierdza moje teorie z poprzedniego materiału, ale... Jak parę rzeczy wykluczył, tak moich teorii dalej nie wykluczył, więc...
Czy mnie by ta cała creepy część i ta tajemnica może bardziej bawiła, jakbym mniej znał materiał źródłowy i nie wiedział, kim jest pewna organizacja, która stoi za tym medalikiem, nie? I...
Ale co? Powie... Co to
no, ale wiesz, ale można się no, łatwiej domyślać, nie? Jakbym nie wiedział w ogóle, z czym to jest związane, nie? To myślę, żeby to jeszcze lepiej działało, nie?
Znaczy, domyślasz się, bez że tego... to są good guys, a nie bad guys.
No tak, tak, to tak, ale to się... No tak, tak, ale wiesz, ale to jest zawsze ten jednak element z tego bagażu, że wiesz więcej, nie? Wiesz, z czym to może być związane, nie? Masz jakieś większe pole do teorii, nie? I czuję, że jakbym tego nie wiedział, to by właśnie te wszystkie creepy sceny jakoś jeszcze mocniej wybrzmiewały, ale to i tak było okej. Okay. Jestem cały czas pod wrażeniem, jak oni scenariuszowo ogrywają te odcinki sitcomowe, cały czas mówiąc wiesz, w takiej skondensowanej formie o Ameryce tamtych czasów, nie? I kusząc się na taką bardzo fajną krytykę tego schematu, właśnie jak te sitcomy wtedy działały, nie? I jakie rzeczy wtedy były istotne w kraju. Jak w pierwszej części mieliśmy, też w pierwszych odcinkach, mieliśmy te wszystkie żarciki, że o, tutaj mój kolega jest komunistą, nie? I ho, 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 nie? Wszyscy się śmieją. I to też masz fajny, zarysowany cały ten... No, jakie te czasy były, tak jak tutaj mamy, że mamy tą świetną całą anegdotę o pracy Geraldine, nie? I o tym, jak stał z szefem i że dostała awans. Później przychodzi ten doktor i mówi, o, to może zostać pielęgniarką, nie? I to, nie? Te wszystkie puszczanie do siebie oka. I to było fajne, bo to ci od razu, wiesz, całą tą sytuację ogarnia, nie? I jaki był w ogóle schemat tych odcinków i też to z całą tą ciążą. No to wiemy, że tam były, nie wiem, Different Strokes, czy tak jak mówisz, Brady Bunch, te wszystkie rozbite... Na wiele odcinków te storyline, jak się właśnie ma pojawić dziecko, nie? I później ktoś jest w ciąży. A tutaj to wszystko mamy skondensowane do jednego odcinka, nie? I te wszystkie właśnie rozbite na wiele odcinków historie, tutaj muszą wszystko być pokazane, wiesz, takim jednym tempem, nie? Wszystkie te problemy, które by się tam skłębiały przez więcej odcinków, tutaj mamy w jednym wszystko skondensowane. I to jest bardzo fajnie pokazane. I mówię, jeśli dalej będziemy mieli takie skupienie się mocne na tym jednej stronie sitcomowej, a będziemy mniej mieli już podawanych rzeczy związanych z tą tajemnicą, no to może już troszkę męczy, nie? Ale na etapie tego trzeciego odcinka jeszcze to było całkiem przyjemne i nie mam z tym żadnego problemu.
Ich ilość cały czas przerasta, jakby to... Gdyby to było monotonne właśnie i miałbyś zawsze, tak jak pierwszy odcinek, pełen sitcom i na końcu coś się dzieje, coś takiego, to byłoby nudne. Ale ja mam wrażenie, że z każdym odcinkiem tego narasta i narasta. Nawet właśnie są wrzucone pomiędzy te takie zabawne, że o, pan doktor chciał jechać na wakacje, ale nie może wyjechać na wakacje, ha, ha, ha. No, wiadomo, dlaczego nie może wyjechać na wakacje, nie? Ale to jednocześnie masz z tego taki dowcip zrobiony, że o, tu żona krzyczy, że ma swój strój nowy i chce go sprawdzić i w ogóle, ale no, pan doktor nie może wyjechać na wakacje. Czy oczywiście kolejna reklama, która jeszcze bardziej dobitnie pokazuje, o co tu chodzi. Jak ucieknij w świat marzeń trochę, tak? Jak jest z tym... Zwykle to jest dalej świetnie ograne.
Plus, znaczy, nie ukrywam, że mnie trochę bawi właśnie ta parodia tego wątku ciążowego, no bo kurczę, właśnie ciąże w serialach, zwłaszcza w serialach komediowych, to jest zawsze zbiór tych samych takich elementów, które niekoniecznie mają cokolwiek wspólnego z tym prawdziwym życiem.
Właśnie, i po prostu schemat,
wszystkie,
nie?
Te klisze są tutaj idealnie po prostu władowane. Najpierw w tej części, kiedy ona, powiedzmy, ta ciąża jeszcze tam rośnie, prawda, gdzie mamy tego doktora opowiadającego o tych owocach, po prostu, który mówi do nich jak do debili. Mamy to wszystko, że no niby ciąża, ale w sumie nie ma żadnych tych przykrych objawów, po prostu ona wygląda przepięknie i kwitnąco i to dziecko to tylko ta sama radość i tam oczywiście tylko malują sobie motylki w pokoiku, po prostu wiecie, jakby nigdy nie ma żadnych zmartwień i tak dalej, to jeszcze ten etap, kiedy seriale, nie wiem, no nie poruszały w sitcomach tych jakichś, nie wiem, super poważnych tematów, prawda? No jednak ciąża, to wszystko fajnie i tak dalej, dziecko oczywiście rodzi się w 3 minuty, tam po prostu matka dalej wygląda po prostu świetliście, plus jak, z kolei jak jest ten fragment, kiedy ona próbuje ukryć to, że jest w ciąży, no to są przecież te wszystkie z kolei próby ukrywania w serialu, kiedy jakaś aktorka była w ciąży, a postać nie była w ciąży, to takie czasami no wręcz ewidentne, jak się wie i później się spojrzy, tak, dokładnie, że jakąś wielką torebkę komuś dali, albo właśnie jakiś płaszcz rozpięty, więc wydaje mi się, że właśnie, no upchnięcie tego w tych, nie wiem, właśnie tych 20 minutach, no to tak fajnie działa, kiedy to wszystko jest tą taką skondensowaną parodią.
Właśnie jeszcze zabawniejsze, bo tak jak Radek, ty mówiłeś, że czasami ten motyw ciężowy potrafił się tak ciągnąć przez wiele odcinków, i od czasu wracali do tych, a tu jest jeszcze większy absurd tego, że oni wszystkie gagi wepchnęli w jeden odcinek, co jakby jeszcze bardziej nie ma sensu, ale przy to wybrzmiewa jeszcze lepiej.
No, ja ten fanem... z tym doktorem, który już wyszedł, nie, i tak dalej. Ale już nie wracać na poród. Nigdy nie ma lekarza, zawsze jak ktoś ma rodzić, to nie ma lekarza, ale nie szkodzi, każdy umie przyjąć poród,
nie? Ja jestem wielkim fanem tej sceny porodu, przez to, że ona tak pięknie uosabia właśnie, jak w serialach czy filmach wyglądają porody zawsze, nie? Zawsze właśnie nie ma doktora, więc ta najbliższa osoba po prostu no, jest w stanie przyjąć, bo to wiesz, tak jakbyś...
Co za problem, ręcznik rozłożysz i już, nie?
Bo zawsze poród w filmach, serialach to jest takie... Przyj, nie? I tak.
Tak.
No jest czyste i w ogóle.
To dziecko w ogóle wygląda na jakiś, nie wiem, tam 3-miesięczny albo półroczny bobas, nie?
Nie trzeba go wkładać do inkubatora i z takiego, nie? Nie trzeba, wiesz, nie trzeba się nim opiekować teraz, bo to jest ważny moment.
Od razu do kołyski leci.
Masz, proszę. Tak. W ogóle, no, plus tam jeszcze było drugie dziecko, nie? I nikt się
nie
zorientował.
Tak, nigdy też nikt nie wie, że jest drugie dziecko, nie? Jakby to, mimo że to już, kurczę, lata 70, to już jednak medycyna by wiedziała, nie? Ale nie!
A jak tylko wyleci drugie dziecko, to od razu brzuch, bum.
No już wygląda normalnie, nie? Ale to też ma sens, nie? No bo jeśli to, co widzimy w tym serialu, to jest jakaś taka wyidealizowana wizja rzeczywistości, jaką ma Wanda, no to skoro miałaby wiedzieć, jak wygląda poród taki inaczej niż to, co nam przekazała popkultura, nie? No jakby... Zdarza się, że ktoś na przykład no, ma okazję zobaczyć poród gdzieś tam przy jakiejś okazji, czy zobaczyć nagranie, czy zobaczyć na jakimś filmie, który trochę to poważnie potraktuje na przykład. I to zwykle jest potem trauma. Ale jeśli ktoś nie miał okazji, no to skąd ma brać ten wzór? No właśnie z seriali i filmów, gdzie to zawsze jest takie czyste i miłe, nie? To tak jak w serialach i filmach zawsze ludzie płaczą w taki bardzo ładny sposób, nie? Nikt nigdy się nie robi czerwony i rozmazany i brzydki, tylko zawsze wszyscy płaczą tak, że łezki lecą.
Tak, różnym
tym. To tak samo wyglądają porody. Wszystko musi być estetyczne, żeby nikogo nie odrzuciło. Szczególnie w sitcomach, nie? Sitcomy oglądasz po to, żeby ci było miło, a nie po to, żeby widzieć tutaj znój porodu w ogóle i bohaterkę, która jest spocona, czerwona, nie? Rozczochrana i tak dalej. Więc no... No tak, to jest wzorowane bardzo ładnie.
I też efekty specjalne, to jest super według mnie, że się zmieniają. Jakby w pierwszych tych dwóch odcinkach, to jak coś robili, to wiecie, gwiazdki leciały, czy coś w tym rodzaju, czy była ta animacja.
No po prostu cięcie i tyle, wystarczy.
Tak, a teraz jak przechodzimy, to masz ten wiatr, taki wiesz, typowy motyw albo Vision, który super szybko się porusza. I masz ten taki motyw z tych starych seriali, kiedy wiesz, jak ktoś super szybko biegnie, czy coś w tym rodzaju, jak Flash, akurat lat 90. pamiętam, biegał w podobny sposób. No ale też to jest zabawne, że oni tymi efektami specjalnymi się cały czas bawią. Albo przyleciał, ale już tego nie widzieliśmy. Widzimy, jak dobiegał.
Tak, w ogóle jak te wszystkie rzeczy nadprzyrodzone, nie? Też na nie nikt już uwagi nie zwraca, nie? Jak tego doktora Vision no, przyniósł super szybkością, nie? On, o, jak to szybko było, czułem się, jak jakby leciał.
Lecieli,
tak, a to jest właśnie jak te wszystkie Morgi Mindy, nie? I te wszystkie seriale, gdzie te motywy nadprzyrodzone były, coraz mocniej wchodziły. Ja wiem, jak one weszły później w latach 80., nie? Alf i te wszystkie rzeczy, te nadprzyrodzone science fiction, nie? I te, że ludzie na to inaczej zupełnie reagowali, nie? To jest fajnie tak bardzo naturalnie pokazane, nie? I to jestem pod wrażeniem właśnie, jak twórcy z taką pieczołowitością do tego podchodzą, nie? I też jak to jest filtrowane, widać przez ich wspomnienia, nie? Że to jest takie mocno oparte na tych takich wykrystalizowanych wspomnieniach z tych seansów, nie? A nie jakiegoś takiego mocnego badania, co ma działać, nie? Tylko ktoś po prostu siadł, co z tego pamięta, władował w ten serial, nie? Władował w tę konwencję i to idealnie wygląda.
Łapką drobną jest to, że ten bardzo powolny pacing, bardzo powolne tempo tego serialu musi dać naprawdę fantastyczny payoff. Jeśli nie dostaniemy nic takiego naprawdę z pierdolnięciem na końcu, to będzie zawód, bo jakby ja póki co jestem wkręcony i to się, mówię, to budowanie i za każdym razem uważam, że właśnie dzięki tym sitcomowym elementom wszystkie te niepokojące rzeczy, które coraz bardziej wchodzą, lepiej wybrzmiewają i tak dalej, ale jednak wydaje mi się, że w tym wolnym tempie to musi do czegoś zbudować, nie? To musimy dostać taki naprawdę mocny, może nawet twist, może jakiś taki konkretny finał, może coś musi z tego rąbnąć, bo inaczej tak to wolne tempo nie będzie, nie zadziała wtedy.
No dlatego czekam też na te kolejne odcinki, bo no, bliżej mi jednak do tych właśnie produkcji lat 80. 90. Nawet jeśli pod tym względem jakby serial nie dostarczy, powiedzmy, będzie to eskalowanie tych elementów niepokojących nie będzie tutaj takie, jakbym sobie życzył, to jednak ta część sitcomowa będzie bardziej interesująca przez to, że będziesz mógł spojrzeć jednak na te rzeczy, które kojarzysz lepiej i odnieść trochę lepiej do tego, jak to jest zaprezentowane w serialu. No bo ta baza tych seriali od lat 80. 90. jest całkiem spora. Teraz jak przypomniałeś o Alfie, kurczę, myślałem, że było jakieś nawiązanie do Alfa w ogóle.
Lata 80. to już będzie Full House, czy to dopiero
no,
dzieje?
Tak, będzie okay. Full House. Ale ja
czekam, no i te małe dzieci będą biegać, to
Jezu, ale ja czekam na te, właśnie na te, mam nadzieję, że ten dom się zmieni, bo on teraz wygląda faktycznie jak ten dom z Brady Bunch, ale mam nadzieję, że się zmieni, wiesz, to taki typowo amerykański dom, gdzie jest wszystko wszędzie po prostu. No, i masz te tapety po prostu wzorzyste i tak dalej. Wszyscy będą nosili te koszule w te wszystkie wzory, ale które będą się zlewały ze ścianami. Widać. To jest to, na co czekam.
I przecież Elizabeth Olsen będzie miała takie kręcone włosy na maksa. Przecież to było w trailerach. No i oczywiście myślę, że będzie odniesienie bardziej, może nie do Alfa pod tym względem, ale no przecież dzieciaki będą miały moce. Więc oczywiście, że będzie pokazane, że trzeba będzie dowcip na tym jechał przez jakiś czas, że dzieciaki mają moce. Trzeba ukrywać fakt, że dzieciaki mają moce. No to jest oczywiste, nie? W ogóle, jak teraz o tym myślę, że strzelam, ale mogę się kompletnie pomylić, że czwarty odcinek na chwilę nas wybije z tego i skoro już mówiąc o finale Monika wyleciała, to będzie pokazane trochę bardziej S.W.O.R.D. i wreszcie dowiemy się, o co tam chodzi. Wydaje mi się, że ten finał sugeruje, że...
I wątek być może będzie kontynuowany po prostu, nie?
Aż ta aktorka mówiła, że dowiemy się, co się stało od tej, jak ona była Lieutenant Trouble, czy jak ją tam Carol Danvers nazywała, do momentu, kiedy jest agentką S.W.O.R.D. i jak ona tam weszła, więc zakładam, że może to będzie odcinek poświęcony Monice Rambeau, tak jeden dodatkowy.
Zakładam, że helikopterem.
Helikopterem, tak, ten. Więc... Wydaje mi się, że akurat może będzie przerwa i potem do tego wrócimy, ale cały czas jestem pod wrażeniem tego, jak pewne rzeczy tutaj są właśnie tak dodawane. Ja na przykład, nie wiem, mam teraz teorię taką, że Wanda jak była w ciąży i w momencie, w którym zaczęła kłócić się z Visionem o imię, to nagle pojawiło się drugie dziecko w tym momencie w jej brzuchu, żeby wszystko było dobrze i był i Billy i Tommy, nie? Bo na początku miał być tylko jeden. Jak po prostu patrzysz, jak pewne rzeczy się non-stop zmieniają delikatnie, bo ktoś coś powiedział, bo coś się zmieniło, nie? Jak ten serial jest cały czas tak na bieżąco korektowany.
Ale wiesz, ale to na pewno, bo ogólnie cała ta fabuła i wszystkie wydarzenia, które tam są definiowane przez doświadczenia Wandy, nie? I wszystko przenika przez to, przez te reklamy, czemu się Hydra pojawia z Tracker, nie? To są wszystkie rzeczy, które są ściśle związane, nie? Z jej przeszłością, nie? Z tym, co się z nią działo. Dlatego mnie ciekawi teraz, jak był wspomniany Pietro, nie? I jakoś bardziej, no to no, czekamy na pojawienie się Pietra w następnym odcinku, nie?
Tego w wersji X-Men.
Tak, Peters ma go grać, tak.
Nie wiadomo niby, kogo ma grać, więc... Ja bym bardzo chciała, żeby to był on, żeby był tym przywarem, ale zobaczymy, no.
Mi się wydaje, że to jest idealne właśnie na te lata 80.
Tylko nie ma tej sceny, którą miał zawsze w X-Menach, że musi ratować wszystkich.
Nie, mi się wydaje,
że... Może musi uratować taką małą rzecz, nie wiem, coś się rozbija w kuchni, albo...
Ja mam ten problem, że go nigdy nie widzę jako tej normalnej postaci, bo on przez to, że on nigdy nie ma żadnego sensownego wątku poza tym, że tęskni za ojcem, on zawsze miał tą jedną scenę po prostu i
tylko
tyle.
Tylko słyszysz muzykę, nie?
Nie na tę postać poza tym gimmikiem fajnym, no ale...
Ale okej, okay, sparowywali i zrobili po prostu, że wazon spada.
No to
całą
wielką
scenę.
Cały dom, tak żeby go zbierać, po prostu nie. Właśnie wazony, nie?
Ja mam tylko nadzieję, że go właśnie jak się pojawi, to będzie oczywiście ten żart, że aktor jest zmieniany i nikt tego nie zauważa, nie? Że nie będzie tego
Arona Tyler Johnsona.
Tak, ale to będzie, nie? Że Peter pojawi i wszyscy będą to normalnie, że to o Pietro przyszedł i nie będzie zwracał uwagi, że to jest inna twarz, nie? Nie z tego uniwersum. Ale ja bym chciał, że jak właśnie wchodzi, to żeby, jak to będą lata 80, to żeby Sweet Dreams grało, wiesz, jak otwierają się drzwi tutaj.
Ale właśnie mogliby też zrobić z tego, kurde, parodia tego właśnie, jak tylko, nie wiem, leci jeden wazon i on tak biegnie powoli, tylko tą jedną...
Biegnie po całym domu, bo tak, bawi się rzeczami różnymi, przestawia coś teraz.
Tam tu dziecko coś na przykład wzięło, albo... że też się zabierze, nie, żeby jakiś, nie wiem,
przedmiot. Ale w końcu tak spada ten wazon,
nie? Bo nie, wiesz co, jest ten dzwonek do drzwi, dziecko coś tam spada, z łóżeczka wypada i nagle tylko się taki, jest taki, wiesz, taki wiatr, ten, no, przebiega i nagle widać, jak on stoi z tym dzieckiem, nie, bo już do niego dobiegł, nie, i uratował dziecko. Aby zasłonił je swoim ciałem, bo coś w niej leciało.
To jest jedyna produkcja, gdzie taka meta zabawa miałaby sens, nie? Nie odwracałaby uwagi, nie?
Bo tak, to jest... bo to na tym polega w dużej mierze.
No właśnie.
No, ale
to wiesz, teraz... to tylko dodam jeszcze, że to dużo fajnie pokazuje, że ten serial działa, nie? Bo czekamy na rzeczy, nie? Żeby coś się działo, nie? I oczekujemy.
Moje pytanie brzmi, skoro przechodzimy powoli do teorii, co dalej? Co uważacie o tych mieszkańcach tego miasta? Bo jest jedna scena, która mówi, że oni jakby wiedzą, co się dzieje, tylko się boją. Ale jest z kolei sporo scen, które pokazują, że jednak gdzieś tam jakieś mikropranie mózgu się pojawia. Bo jest na przykład nagle znikąd scena, jak pada światło i czy ten pierścionek powoduje, że jestem gruba, wiecie, ten moment i ten, w sensie, ten gad, nie? I masz wrażenie, że to jest takie totalnie pod sitcom zrobione. Więc moje pytanie brzmi, czy myślicie, że to jest tak, że oni po prostu czasami się przebija im ten normalna wersja, czy oni cały czas zdają sobie sprawę, gdzie są, ale odgrywają, bo się boją?
Ja myślę, że oni śpią. Że to jest rodzaj snu, jakiegoś transu po prostu. Moją jedyną poszlaką jest piosenka The Monkees, która jest w tym odcinku, która jest o spaniu. Ale wydaje mi się, że to jest takie, że to jest taki kompromis właśnie między tym, żeby ci mieszkańcy faktycznie byli pod kontrolą czyjąś, ale jednocześnie, to trochę tak jak w śnie, jakby jesteś... poza oczywiście sytuacjami, w którym ktoś potrafi kontrolować 100% swoją obecność w śnie, no to jedna sprawa, ale zazwyczaj jak ktoś śni, no to jakby jesteś pod kontrolą częściowo, robisz jakieś rzeczy w tym śnie, ale jakby...
Nie wiesz dlaczego,
jakby czujesz, że one się dzieją same z siebie też poniekąd. Ja mam wrażenie, że to jest trochę podobny stan tutaj. Takie pozdrowy dla komatych. Natomiast wydaje mi się, że właśnie, że to jest taki stan, gdzie oni zdają sobie sprawę, że są w śnie, ale poddają się temu z różnych powodów. I nie wiem, bo ja cały czas miałem wrażenie, że w tych dwóch poprzednich odcinkach, że na przykład Agnes wie trochę więcej niż inni, w tym odcinku nie było to zupełnie pokazane, jakby wiedziała więcej niż inni. Jakby wyglądało trochę tak, jakby wszyscy byli trochę na tym samym poziomie, na zasadzie, że no, gramy tę rolę, bo musimy, nie? I tak. Bo jak nie, no to nie wiem, co się wydarzy.
Coś złego się stanie,
no ale i zresztą w takim tonie jest ta rozmowa o Geraldine, na zasadzie, że ona tam jest jeszcze, bo jeśli rozbije tę iluzję, to może być źle, nie?
To może nam się, tak, coś złego stać.
No właśnie, więc ja to rozumiem w taki sposób, że oni jakby są świadomi, ale właśnie poddają się temu, trochę ze strachu, trochę też z tego, że to się dzieje jakby i tak. Wiecie, no ta iluzja jest taka wszechobecna w sumie, nie? Tak. To też jest ciężko oponować temu, kiedy widzisz dookoła coś, co się wydaje w 100% realistyczne, nie? I to ich życie jest faktycznie, no, w dużej mierze
też takie namacalne. Też mam takie wrażenie, że oni bardziej... To nie jest tak, że oni udają, że oni grają. Tak jak mówisz, ja mam wrażenie, że oni po prostu bardziej poddają się temu... tej iluzji i jakby wchodzą w swoje role, które są i coś ich pcha do tego, żeby oni mówili to, co mówili, zachowywali się tak, jak zachowywali, niż żeby faktycznie udawali. Wydaje mi się, że tam właśnie jest jakiś taki mechanizm dodatkowego, takiego lekkiej kontroli umysłu, ale takiej nie w pełni, nie? Takiej...
Tak, to jest w ogóle jakby była właśnie ta... Wanda była tą scenarzystką, nie? Która zaplanowała pewne rzeczy i to wszystko sobie tam działa w tle i oni właśnie nie mogą rozbić tego programowania, nie? Które tam mają, bo to wyraźnie widać. Też ciekawi mnie, jak na to wpływa, nie wiem, obecność Wandy, nie? Jak ona, nie wiem, czy muszą być w jej obecności, bo na przykład ta scena z Geraldine, która zupełnie nie wiedziała do momentu, jak się Pietro nie pojawił, nie? I ona wtedy ma taki przebłysk.
Rozbiło jej tą iluzję,
tak, jakby
nie?
Całkowicie, nie? I wtedy, że już w ogóle wspomina o Ultronie, nie? I o tych wydarzeniach, a wcześniej zupełnie wie, że jakby była inną postacią, nie wiedziała, co się dzieje. No to też mnie ciekawi, nie? Czy oni muszą właśnie w jakąś interakcję wchodzić z Wandą i wtedy inaczej działają, nie? Wchodzą w te schematy fabulary na przykład z sitcomów, jak są blisko niej, nie?
A oddzielnie... Radę, nie? Że ona po prostu wbija do tego domu jak właśnie taka typowa...
Jest 100%
przyjaciółka, sitcom, tak? I opowiada jakieś pierdoła kompletnie. No tak jak w sitcomach zazwyczaj. I dopiero jest ten moment, kiedy jest sobą. Tak.
Ja mam trochę inne wrażenie. To znaczy, przez to, że właśnie z odcinka na odcinek mamy coraz więcej niepokojących elementów, ale mamy też już coraz więcej sytuacji, kiedy Wanda musi coś poprawić, kiedy coś nie do końca właśnie idzie zgodnie z planem, no bo w pierwszym odcinku no to była powiedzmy ta mikrosytuacja, w drugim odcinku już musiała coś cofnąć, tu w tym odcinku już jest tego jeszcze trochę więcej takich rzeczy, które musi korygować na bieżąco, więc ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że jak ona na początku wszystko mocno trzymała w ryzach, to ci ludzie jakby nie zdawali sobie z tego sprawy. I jak już, no to mieliśmy tę scenę wtedy przy kolacji, jak ta żona szefa, ona tak bardziej podświadomie próbowała gdzieś tam wpłynąć, jak mówiła, ale wiecie, to stopyt, ale jej twarz się jakby nie zmieniała i tak dalej. No w tym drugim odcinku był ten moment, jak ta Doris jej było... Dottie. Tak, jak w momencie, jak Wanda po prostu się zdekoncentrowała, bo przez transmisję w radiu, tak, to ona wtedy tak jakby też się wybudziła trochę z tego takiego powiedzmy transu, w którym była. No i w tym odcinku widzimy, że przez to po pierwsze, że no Wanda jest w ciąży, więc w momencie jak tam czuje to jakieś skurcze i generalnie ta rzeczywistość wokół niej zaczyna robić rzeczy, których ona sama nie kontroluje, no to wydaje mi się, że wtedy nie ma już trochę mocy przerobowych, żeby kontrolować tych mieszkańców, więc im się wtedy jest trochę łatwiej wyrwać i dlatego oni wtedy mogą sobie pogadać, mogą sobie ustalić, że co się z nami dzieje, co tam zauważyłeś i dlatego już wydaje mi się, wiedzą trochę więcej. więcej niż wiedzieli wcześniej, plus no przez to właśnie też, że coraz więcej rzeczy musi korygować, no to gdzieś pewnie ta nie wiem, ta iluzja gdzieś tam się zaczyna rozłazić w szwach, więc wydaje mi się, że teraz z odcinka na odcinek ci mieszkańcy będą coraz bardziej świadomi tego, co się dzieje i będą, no ale jednocześnie będą próbowali to ukrywać, plus no Vision będzie coraz bardziej świadomy, bo wydaje mi się, że właśnie po tej rozmowie przy płocie z sąsiadami, to on chyba teraz wejdzie jednak w ten taki stan, kiedy będzie starał się udawać, że dalej nic nie wie, ale jednocześnie próbować się zorientować, co się dzieje, i to się może coraz bardziej właśnie tam...
To ma tyle sensu, że oni się stali przy płocie i gadali dokładnie, kiedy Wanda się zdekoncentrowała, ale nie dlatego, że dzieci. Wydaje mi się, że dzieci jej nie dekoncentrowały, bo one dalej są częścią scenariusza. Pietro ją zdekoncentrował, bo to był ten moment, kiedy ona się na chwilę wybiła. I w tym momencie oni jakby zaczęli gadać przy płocie i w tym momencie też i się Geraldine czy Monika się jakby wyszła z tego. Przy czym jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo mam wrażenie, że jakby wszyscy są aktorami w tym serialu, łącznie z Wandą. To wygląda tak, jakby ona sama sobie pisała scenariusz i sama wchodziła w ten scenariusz, bo ją też dziwią pewne rzeczy. Jak jest to radio, jak jest ten helikopter, to nie jest tak, że ona, o, widzę to, więc ukryję to, bo nie wiem, ona jest autentycznie zdziwiona, że widzi tutaj ten obiekt. Widzi ten naszyjnik S.W.O.R.D. u właśnie Geraldine. I też jest zdziwiona, to nie jest tak, że wiem, kim jesteście, czy coś w tym rodzaju. Więc ja mam wrażenie, że to wybijanie się dotyczy również Wandy. Ona jest również taką samą aktorką swojego własnego scenariusza, jak wszyscy dookoła, nie? Bo ten moment, kiedy ona mówi bliźniaki, to mam wrażenie, że w tym momencie ją uderzyło i ona tak nagle z trochę takim niedowierzaniem, takim jakby, wiesz, wychodziła ze snu, sobie przypomniała, że hej, ja też miałam kiedyś brata, nie? To nie było takie od razu. Więc to mi mówi, że właśnie kiedy ona się wybija sama siebie, to też wszyscy inni wypadają.
Jest też ta teoria z Reddita, gdzie według której wiele wskazuje na to, że wszyscy poza Wandą, no i Geraldine, która tam dotarła z zewnątrz, są martwi. To są postacie, które Wanda przywróciła do życia tutaj, żeby odgrywać tą swoją fantazję.
Nic to nie wskazuje.
Ale co, mieszkańcy tego miasta? Że najpierw, że co, że Wanda tam pojechała, zabiła ich wszystkich?
To są że to są generalnie martwi ludzie, których wyciągnęła i powołała do życia, tak jak powołała Visiona do życia. Nie?
A, bo jest ten moment z trailera, am I dead cause you are, tak? Ten moment,
W tym odcinku jest ten moment, kiedy Herb mówi, że we're all old i nie kończy, nie? I w sumie jakby powiedział we're all dead, to by było całkiem chilling. Jeszcze, o ile dobrze pamiętam, jeszcze był jakiś argument za tym, ale teraz sobie nie przypomnę, być może ktoś w komentarzach poda.
To byłoby o tyle ciekawe, że jeszcze bardziej zmieniłoby te podejście moralności, które tu mamy, bo na razie Wanda jest po prostu, jeżeli o tym myślimy, to jest po prostu złoczyńcą tego jakby serialu, bo kontroluje ludzi, więzi ich i tak dalej, nie? Ale co jeśli Wanda faktycznie przyjechała do zniszczonego przez huragan miasteczka, powiedzmy, albo jakiegoś, które, gdzie było trzęsienie ziemi.
Przez Ultrona.
Albo przez Ultrona, no, cokolwiek.
Przez jakieś inne badziewie, nie? Co
tak, gdzie nie powiedziałem, że ej, może to są ludzie z Sokowi, ale w sumie, no...
Nie, bo nie mają akcentów sokowiańskich.
No nie mają akcentów.
Nie, ale wiesz, jakieś zdewastowane miasteczko przez, nie wiem, cokolwiek, atak terrorystyczny, 10 tysięcy powodów i faktycznie tam sobie zrobiła idealny, to kompletnie stawia jeszcze bardziej znak zapytania co do moralności, bo ona w sumie nikogo nie skrzywdziła, wiesz, z zewnątrz, nie? W sumie nie wpłynęła i wtedy zaczyna...
Ej, może dlatego, może dlatego masz tą dyskusję między Agnes i Herbem na zasadzie, że ej, nie burzmy tej iluzji, no bo jeśli się...
Wrócimy
do grobów, nie? Z powrotem. Może dla tych ludzi jest po prostu... Może ci ludzie wolą odgrywać tutaj tą całą iluzję idealnego miasteczka niż po prostu być martwym, nie? Więc...
To byłoby właśnie dobre, bo nie byłoby jednoznacznie, nie stawiałoby Wandy jednoznacznie jako tej złej osoby, nie?
Wydaje mi się, że sam fakt, że w momencie, kiedy orientuje się, że Geraldine jest kimś z zewnątrz, no to hej, nie zabija jej, mimo że domyśla się chyba, że jeśli wypchnie ją poza tę rzeczywistość, no to ona powie o tym komuś, tak? Że to będzie miało jakieś konsekwencje i pewnie, nie wiem, gdyby faktycznie zależało jej tylko na tym, żeby to jakoś zatuszować, no to powinna, nie wiem, no właśnie zamknąć ją tutaj, gdzieś odizolować albo zabić i cokolwiek, a nie, ona ją po prostu no w sumie bezpiecznie wypycha, więc no to się nie wydaje szczególnie...
Albo po prostu pranie mózgu jej zrobić znowu, nie? Tak jak teoretycznie tamtym, a po prostu...
Tak jak tamtym właśnie, nie?
Ty jesteś niepasującym
stworzyć
elementem.
Stworzyć jej dom i
tak,
masz...
Tak, no właśnie, mogłaby stworzyć jej dom, nie? To tak. Za problem pewnie.
Tak, a to miałoby sens, że ona w tym momencie jest... Nie pasuje do wiesz, ale, jakby tego wszystkiego i wod.
Ale z drugiej strony też no wiemy, że ta Geraldine pewnie nie będzie przypadkową osobą, która została w to wciągnięta, nie tylko ona
jest agentką.
Specjalnie, tak, jest agentką, bo też te wszystkie, całe to wojsko, co się pojawiło, to ono też się nie pojawiło od tak, nie? Że ona tylko no, mieli sygnał, nie, że trzeba ruszać do akcji.
Znaczy, widać, agenta... że oni mają już ustawione lampy wokół tego. Oni tam
monitorują to, co się dzieje, nie?
Oni tam stoją cały czas i...
Właśnie, no... To jest kuszące pod wieloma względami, właśnie dlatego, że nie stawiałoby właśnie Wendy w jakimś stopniu by na pewno stawiała, ale no nie ale takim, gdzie bardziej... bierze żyjące, czujące osoby i je wciąga do swojej jakiejś tam iluzji. Aczkolwiek mam nadzieję, że to się nie wydarzy, bo Catherine Hahn powinna wrócić w kolejnych produkcjach MCU.
Znaczy, wiesz, a co jeśli skończy się ten sezon tym, że Wanda rozwali ten urok i oni dalej wszyscy tam będą? Tylko nie wiadomo w którym roku i to też
będzie dziwne.
To będzie fajnie dziwne.
To sprawi, że będzie mógł przybyć Mephisto i upomnieć się o swoje dusze, nie? Więc może tak.
Ale nie, to samo zakończenie, w którym nagle, okej, Wanda tam w jakiś sposób gdzieś trafia, ale nagle cała wioska martwych ludzi znowu żyje, to by było co takie, okej, to dziwne, wiesz. Dopóki oni są w tej bańce, to oni jakby to, że powiedzmy, zakładając ta teoria, że są martwi i jakby, że żyją dalej, w tej bańce to tak naprawdę na nic nie wpływają, nie? To nie ma żadnego wpływu na świat, po prostu gdzieś jest jakaś bańka, która jest na miejscu, powiedzmy, zniszczonej wioski, stoi bańka. Ale w momencie, gdyby bańka padła i ci ludzie by stamtąd wyszli, to już byłoby takie pierdolnięcie, które konkretnie na coś wpływa.
No a tutaj jeszcze też mówimy o tym, jaki właśnie będzie wynik, nie? I do czego to prowadzi, a mnie w sumie na tym samym poziomie ciekawi, jak to się zaczęło, nie? Właśnie, czy co było tym punktem kluczowym startu, nie wiem, tej traumy, czy tej właśnie sytuacji, która doprowadziła, nie? Że Wanda stworzyła tą iluzję. No bo wiemy, że to jest powiązane z Visionem, pewnie z jakąś tęsknotą, nie? Za tym, co się działo w tym czasie, no, po jego śmierci. No ale właśnie czemu to wygląda w taki sposób? Ja cały czas uważam, że Agnes to może być ta Agatha Harkness i ona może mieć większe, wiesz, konotacje do tak. No, w połączeniu z całym uniwersum.
Myślałem,
nie?
Ale z drugiej strony w tym odcinku ona zachowuje się dokładnie tak samo. Jest tak samo spanikowana, jak ten sąsiad jest tak samo...
Ale w kontekście tego z Radek mówi. No właśnie pytanie, czy to, co widzimy tutaj na ekranie, to jest coś, co jakby stworzyła Wanda od zera, czy właśnie może ktoś jej pomógł, ale na przykład wymknął się to spod kontroli, nie? I mogło być tak też, bo tutaj nie mamy co do tego żadnych rzeczy, które by temu przeczyły, ani które by były za tym, że na przykład mamy sytuację, w której, no nie wiem, Agatha Harkness pomaga Wandzie stworzyć tę iluzję, ale to idzie za daleko na przykład, nie? I pojawia się...
Mogła zginąć w trakcie, nie?
No, i ona w ogóle też zostaje wciągnięta w to i jest częścią tej całej iluzji, dlatego no jakby, dlatego może wiedzieć więcej, ale wciąż jest no zobligowana do tego, żeby dalej rozgrywać to, co się rozgrywa dookoła.
Odgrywa więc... męża, którego nie ma, bo ona musi mieć dom i musi pasować do tego, a nie może być jak Monika, która...
Musi być jak w serialu i jestem pewien, że Agnes wraca do domu i tam tego Ralfa nie ma, w ogóle absolutnie nie ma, nie?
Nic nie
ona
ma.
Jest tam sama, ale po prostu przez ten sitcomowy schemat ona cały czas musi o tym Ralfie wspominać, bo ma to zaprogramowane, tak?
Nie, to jest, wiesz, to jest ten żart schematyczny, nie? Że ten mąż nie rób, nie? To lepiej, jakby go nie było, nie?
Właśnie powiem wam, że teraz tym bardziej jestem ciekawa, czy w kolejnym odcinku właśnie oni nie wprowadzą Pietro, no bo jeśli to by faktycznie byli martwi ludzie, a ona sobie o nim teraz nagle przypomniała, no, tak jakby mówię. Trochę, no to hej, co szkodzi na przeszkodzie, żeby on martwy też ożył, nie?
Właśnie na ile to, co widzimy w serialu, to jest coś, co właśnie powstaje przez podświadomość, a na ile to na przykład było zaprojektowane od początku, dlatego mamy te postacie. Ale z drugiej strony widzimy, że w trakcie właśnie kolejnych odcinków pojawia się coraz więcej elementów.
Tak, tam listonosz dochodzi, nie? To miasto się sam... Na początku było mniej domków, teraz więcej domków. Przecież ten Herb wcześniej chyba nie mieszkał koło nich i tak dalej.
Widać, że takie podświadome rzeczy, zresztą może... chyba wspominaliście o tym, że te rzeczy, które podświadomie wam gdzieś pojawiają w głowie, faktycznie znajdują wzorowanie w tym miasteczku. Więc
może
to by sugerowało, że pewnie to się
Halloweenowy odcinek, który widzieliśmy w trailerach, będzie istotny, bo wiadomo...
Święto zmarłych.
I właśnie będzie Święto zmarłych. Aczkolwiek cały czas myślę, że kolejny odcinek może dać nam więcej odpowiedzi, jak to się zaczęło, bo mówię, wydaje mi się, że jednak zobaczymy trochę teraz S.W.O.R.D., bo jednak też jest trochę aktorów, którzy tam są, którzy zostają...
No, czekam na Darcy cały czas, jest pewnie jedyną osobą, jest... która czeka, ale czekam bardzo.
Jest przynajmniej, jak się nazywa,
Randall Parka.
Randall Park, właśnie. No, więc to są aktorzy, którzy zostali tam jednak zatrudnieni, więc wydaje mi się, że jak mam stawiać to czwarty odcinek, to będzie ten, gdzie oni się pojawią, bo zobaczyliśmy na chwilę, co jest na zewnątrz. Czas teraz podjąć dalszą fabułę od tej strony.
Kurczę, to w ogóle jeszcze ta podbanka, jak będzie, jak ma być zapowiadana Quicksilvera, to był super, właśnie wpisując się w całe to Multiverse of Madness, nie? Że ona próbowała wyciągnąć Pietro, ale wiesz, z całego tego sieci naczyń połączonych z multiversum wyciągnęła nie tego Pietra, nie? Ale nie, nikt tego nie zauważa, nie? Że to jest inny Pietro, bo to jest Pietro po prostu, nie? Że jednak każdy Pietro, który jest w multiversum, on na jakimś poziomie jest połączony z każdym innym Pietro, nie?
I przecież tamten żyje, nie?
Ja uważam, że było dużo lepiej, jakby
teraz
ona...
nie wiemy, czy wiesz, no znaczy żyje w innej rzeczywistości, nie? No
to jakby właśnie... ona wskrzesiła, tudzież przywołała losowego typa i po prostu narzuciła mu wspomnienia Pietro i to jest jakiś typ, który nazywał się George, ale obecnie jest Pietro, bo jest tutaj.
No, ej, no, znaczy to otwiera nam furtkę oczywiście do Hugh Jackmana, mam nadzieję.
Ty się myśli, że w kolejnym odcinku wpadnie Hugh Jackman.
Tak. Nie, w następnym odcinku Deadpool wpadnie, będzie sąsiadem.
Już czas na Deadpoola. Tak.
No, ale w ogóle a propos Wandy właśnie, no to jest też ten odcinek, który jakby z jednej strony pokazuje nam, że dużo więcej, przynajmniej mi, że dużo więcej się dzieje właśnie za świadomą kontrolą Wandy, nie? No bo jest ten moment, kiedy właśnie przypomina się Pietro, zostaje wytrącona trochę z tej iluzji i no, nagle się robi ten przerażający moment, kiedy w sumie nie wiesz, co się stanie dalej.
Ona śpiewa kołysankę, czy coś po sokowiańsku.
Jednocześnie też widzisz, że właśnie sporo się dzieje świadomie i jakby nad wieloma rzeczami nie panuje z kolei, nie? Jak no właśnie to są te wszystkie rzeczy.
Boże, bocian!
Ten bocian.
Jestem fanką tego bociana, którego bocian nie mogła zniknąć, bo opiera, bocian tak. Dalej jakby był silniejszy.
Tak, ona ewidentnie nie panuje właśnie sama nad swoimi umiejętnościami.
Właśnie więc sobie dalej sugeruje, że to jest coś, że jakby to miasteczko to jest coś, co stworzyła Wanda i co wymyśliła sobie i zaprojektowała w jakiś sposób, ale to żyje trochę z własnym życiem już teraz, nie? I ona ma wpływ na niektóre rzeczy i faktycznie widać, że są te sytuacje, w których się dekoncentruje i wtedy trochę ta iluzja pęka, ale jest też dużo rzeczy, które się dzieją trochę poza nią, jakby bez jej kontroli, nie? I to jest interesujące właśnie w kontekście też tego, nie wiem, finału tego serialu, czy Wanda zostanie tym, czy Wanda dalej będzie wylanym tego odcinka, czy po prostu będzie tą postacią, która jest trochę ofiarą swojej, jakiejś swojej słabości na przykład, nie?
Cały czas to wygląda, jakby, że ona, tak jak mówię, że ona jakby wszystkich w jakiś sposób przymusza, łącznie z samą sobą właśnie, to nie tylko to, że ona jakby dziwi się wielu rzeczom, ale są te momenty, kiedy masz wrażenie, że ona jest jakby pod pełną kontrolą, nie, jak Vision coś mówi, nagle się cofa, albo ta końcówka, jak Vision wchodzi do domu i masz to takie Wanda poza Villana, jak ona tak stoi tyłem do niego, właśnie pozbyła się Moniki, nie, to jest ten moment, kiedy ona jest w pełni kontroluje, więc wiesz, jakby są w pewien sposób tam dwie Wandy, nie? Tak, ta sitcomowa Wanda i ta kontrolująca Wanda.
No i pytanie właśnie, na ile Wanda ta kontrolująca rzeczy i która wydaje się w pełni świadoma tego, co robi i dlaczego to robi, na ile to jest, wiecie, Wanda, która sama z siebie doszła do takiej decyzji, a na ile to jest Wanda, która na przykład, której słabość ktoś wykorzystał w jakimś celu, nie? I popchnął ją do tego, żeby stworzyć coś takiego.
Ale nie Mephisto.
Bo do tej pory, no wiecie, do tej pory Wanda, no wiadomo, że miała, nie no, oczywiście, że Mephisto. Nie, Wanda do tej pory jakby, no wiadomo, że miała masę rzeczy, z którymi się nie uporała tutaj w swojej psychice i masę traum na koncie i tak dalej, ale no generalnie była bardzo pozytywną postacią wciąż, nie? Jakby wciąż była tą postacią, która miała ten redemption arc, która przyszła na tą dobrą stronę i próbowała robić dobre rzeczy, ale wiemy, że jednocześnie na pewno było sporo rzeczy, które ktoś mógłby wykorzystać i skłonić ją do rzeczy moralnie dwuznacznych, nie? Tak jak powiedzmy no tutaj. Więc wciąż wydaje mi się, że ktoś jest jeszcze obok Wandy, ktoś jest obok niej po prostu, nie?
Nie, wiesz, bo może być też, nie wiem, jakiś...
Albo był, a teraz...
Tak, ale wiesz, może się pojawić postać jakiegoś właśnie kogoś, jakiegoś psychologa, czy kogoś, kto wiesz, kto mógł to wykorzystać.
Albo diabła też.
Też mogło być, nie? Bo to jest tak, kurczę, bo to cały czas patrzę też przez pryzmat taki, nie wiem, jakiś, jakby wpadła jakąś magiczną katatonię i to wszystko, ten cały świat, który tworzy, to jest wypadkowa rzeczy, wiesz, jak my uciekamy do popkultury, nie? Do tych rzeczy, które są bezpieczne, jak są jakieś, wiesz, złe sytuacje, to idź, że wiesz, żeby się odstresować, uciec od tego umysłem, to
no,
idziesz
do jakiejś...
No,
tak, a komena... że to jest bardziej jak taka kąpiel w wannie, jak tu pokazali.
To tak, ale to samo chodzi, to samo działanie, nie? Że idziesz do tego, co jest bezpieczne, a wiemy, że pewnie Wanda, wychowując się, wiesz, na Bałkanach, i to trochę jak Polacy, nie? Że dostajemy te wszystkie rzeczy z Ameryki, na tym jesteśmy wychowywani, ale wiecie, jak my żyliśmy, ci byli, no...
W tych szarych blokach, wiadomo.
Tak, no, tak, ale...
Wojna, ale tu oglądamy.
A nie, oglądam, ale mieliśmy tak, Bandy oglądaliśmy, nie? I wszystkie seriale, które wpływały.
No właśnie.
I ona na tym samym
drogą, ale wiesz, miałeś te takie zgrzebne lata 90., gdzie wszystko było szare i brzydkie po prostu. Jak się ogląda nagrania z lat 90., to po prostu zastanawiasz, kurwa, jak ludzie wtedy żyli.
No chyba, że...
Ale w telewizji, wiesz,
ale w telewizji USA fajnie.
Ale poza to, pierwszy, co do nas weszło od razu po transformacji, jaki serial, Dynastia, nie? 89 rok, ile pamiętam, jakoś tak to było, od razu, w 90, nie? Od razu po tym dostaliśmy Dynastię. Przepych, piękna Ameryka, nie? W tej smutnej, szarej Polsce, nie? I mi się wydaje, że to jest dokładnie to samo działanie u Wandy, że ona jest, wiesz, nauczona przez te schematy, przez to, że to była jakieś, wiesz, w jakiś sposób ucieczka od tych rzeczy, które się dzieją, wiadomo, za oknem, i ona była przez to wychowana, wykierowana, nie? I dlatego te seriale, znaczy te rzeczy, które się dzieją wokół niej, one są tak mocno schematyczne i są takim wykrystalizowanym, właśnie wydestylowanym, tym sitcomowym sednem tego, co tam no działało, tak. Nie? I...
jak coś się wybija z tego, co nie pasuje, to ona to natychmiast chce załatać.
Tak, 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 żeby było fajnie, nie?
I to właśnie bez względu na to, czy sama to robi, czy ktoś to robi, bo nagle mu, do sitcomu nie pasuje nagle, jak zaczyna mówić o swoim martwym bracie zabitym przez Ultrona w Sokowinie, to kompletnie nie pasuje do sitcomu lat 70., więc to natychmiast trzeba załatać, ewentualnie wywalić osobę, która jest za to odpowiedzialna, nie? I musisz cały czas to klerować. Jak nagle przychodzi Vision i mówi o tym, że rozmawiał z ludźmi i coś jest nie może być nic niepokojącego, to jest sitcom. Korekta, nie? I widzisz, że ona cały czas łata wszystko, co nie pasuje do tej bezpiecznej wizji.
To jest w ogóle super, super motyw, nie? Że ona jest showrunnerką, która nie tworzy no, swój serial.
Ale właśnie jest showrunnerką i aktorką jednocześnie. Mm-hmm. To jest ciekawe.
Nietypowa rola w sumie. Absolutnie poważnie mówiąc o tych wszystkich teoriach o Mephisto, ja mam wrażenie, że właśnie ten trzeci odcinek pokazał, że no, nie ma szans za bardzo na nic w tym guście, bo wiadomo, że no, ten serial ma w jakimś stopniu zmierzać do Doktora Strange'a, o ile na przykład nie widziałbym za bardzo. Jakby wiem, że ten jakby w WandaVision, przez to, że mamy tam Wandę i Visiona i tak dalej, no to wychodzi z tych filmów Avengers i tak dalej, gdzie nie byłoby miejsca na takie rzeczy, ale już z kolei Doktorze Strange'u totalnie byś widział coś w tym guście, ale do tego serialu by tak kompletnie nie pasowało. Nawet gdyby, ja sobie wyobrażam, że i tak nie gdyby Mephisto miałby coś pojawić, nie zrobiliby pewnie z niego typa ubranego na czerwono, z włosami uformowanymi na rogi i ogonem i tak dalej. Tylko pewnie by wyglądał jak, wiecie, jak te przedstawienia diabła w popkulturze, typ w czarnej kulturze, czy coś takiego, nie?
Tak, w latach 80. byłby tym Japisem, nie? Z Wall Street.
No, tak, byłby tym, no. Ale
to
nawet wtedy...
konceptualnie.
No właśnie o to chodzi, że nawet wtedy, gdyby nie wyglądał, wiecie, jak komiksowy Mephisto, tylko byłby postacią, która uosabia podobne cechy, to wciąż jakby psułoby zupełnie ten motyw, gdzie mamy serial o tym, jak postać ucieka do tej idealizowanej wizji rzeczywistości i pewnie prędzej czy później będzie się musiała skonfrontować z tym, że rzeczywistość wygląda inaczej, z tym, że no, trzeba przepracować te traumy, a nie uciekać od nich. I gdzie to nagle Mephisto, który podsuwa ci kontrakt, tak? I podpis tutaj jakby... podpisz i twoje smutki odejdą precz. Zbyt kreskówkowe, nawet nie na stylistykę tego serialu, bo w MCU już pewnie masa rzeczy przejdzie, ale właśnie tematycznie to by nie pasowało.
Ale przede wszystkim Wanda na to nie zasługuje, nie? Bo ona musi dostać swój serial, gdzie ona będzie tą pełnoprawną postacią, która musi właśnie przepracować traumy, poradzić sobie z tymi problemami, nie? A tutaj nagle wrzucasz diabła, nie? I to nagle się serial robi o diable, nie? Tak, wow, ja Mephisto się pojawił.
Czytałem też właśnie jakiś Nightmare, bo to do Doktora Strange'a pasuje, ale kurde, jakby jest jedna, może nawet najsławniejsza historia ze Scarlet Witch, która, czyli House of M, która, tam nie było żadnego diabła, tam nie było żadnego nikogo innego, prawda? Tam dokładnie polegało na tym, że Wanda miała swoje traumy i zmieniła, tylko no tam poszło na cały świat, nie? Nie na jedną wioskę, ale generalnie zmieniła cały świat. I ta rzeczywistość zaczęła jej się dokładnie rozpadać. Tam ta trauma wynikała akurat ze straty dzieci, ale tak czy inaczej. I na końcu to wszystko się rozpadło wokół niej, nie? Ale jakby w historii House of M, która, tak jak mówię, ciężko mi większą historię ze Scarlet Witch, taką wiesz, w samym środku, no to nie było złoczyńcy. Więc jeżeli oni bazują na komiksach, to po co ci bazować na jakimś Mephisto, czy na jakimś właśnie Nightmare, czy kimś takim, skoro już w komiksach Wanda była swoim największym przeciwnikiem w pewnym momencie.
No, a House of M, nie? U podstaw to jest historia rodzinna po prostu, nie? Pewnej decyzji.
Wanda sobie stworzyła perfekcyjną rodzinę, tak? Mieszkają sobie w zamku, z tatą Magneto, z bratem Quicksilverem, wychowuje sobie tam swoje dzieci i wiesz, i wszystko jest doskonale, mają cały ród książęcy, no to jest księżniczką z bajki praktycznie, nie? No to dokładnie tak, tak to
takie produkcje MCU zazwyczaj biorą sobie rzeczy z różnych komiksów i robią z tego amalgama to co najlepiej działa w ramach MCU. Tak samo tutaj trochę tak to wygląda, nie? Jakby właśnie wzięto ten koncept z House of M, gdzie Wanda sobie tworzy jakąś wyidealizowaną rzeczywistość, która jest miła i przyjemnie, a jednocześnie bierze te elementy z Visiona, który był bardzo fajnym komiksem, wprowadzał takie bliższe jednak, bardziej przyziemne elementy.
Niepokojące przemieści.
To de facto też jest komiks o tym, że Vision sobie stworzy jakby perfekcyjną rzeczywistość dla siebie, nie? Która nie jest wirtualna, jest...
Ale jest syntetyczna,
tak jak Vision jest syntetyczny. I to jest połączone tutaj w WandaVision w jedno, a jeszcze jest ta nadbudowa w postaci seriali, czyli coś, co znowu może się wiązać z tym, kim Wanda jest tutaj w MCU, nie? Czyli tą bohaterką, która się wychowywała na wschodzie gdzieś. Na Bałkanach? Nie wiem, czy Sokowiec jest na Bałkanach, czy na wschodzie, nie wiem.
Gdzieś tam!
Gdzieś tam. Gdzieś obok Polski, między
Polską. Nie.
Była Jugosławia.
Nie, między Symkarią a Latwerią.
Tak, przecież, dokładnie.
Potem wpadnie Doktor Strange na koniec i potem w swoim filmie będzie musiał odwieźć Quicksilvera do dobrej rzeczywistości i będzie mu pomagał Hugh Jackman.
To
jest mój film.
Ja sobie wymyśliłem, że jeśli to jest serial Disney+, to po prostu wszystko będzie eskalować, zmierzyć do po prostu totalnego spierdolu na koniec. Wszystko będzie źle, ale w ostatnim odcinku wbije Doktor Strange, naprawi wszystko i zabierze Wandę i potem się serial skończy.
Będzie trzymał wodę.
Tylko dodam, że ten Sokowia jest bliżej nas, bo jest między Słowacją i Czechami. Kurczę, mamy...
Słowacją i Czechami? To graniczy z Polską?
Najwidoczniej wycięto jakiś kawałek między Słowacją a Czechami.
No tak, musieli gdzieś tam ją wsadzić, nie? No bo tak tutaj zaznaczone.
No, ale ja mam nadzieję, że Doktor Strange będzie jak Luke Skywalker i przyjdzie i rozwiąże problem. I tak nie będzie nic związane z Wandą na końcu, nic z
Moniką,
tylko Doktor Strange przyjdzie i wszystko naprawi.
Ej, dam ci koncept na ostatni odcinek, patrz. Wanda nagle z jakiegoś powodu tworzy konstrukty, które ich gonią, one są prawie niezniszczalne i one są super potężne i oni zamykają się w jakimś ostatnim domu i te konstrukty już mają się do nich dostać i nagle wpada Doktor Strange i w
najpierw wszyscy patrzą w okno, a tam peleryna tak leci.
A potem wstaje Doktor Strange, robi takie
jedna peleryna nam nie pomoże, ale potem nagle patrzą, Wanda tworzy sobie magiczny ekran i widzi, jak Doktor Strange przechodzi i rozwala wszystkie te konstrukty i na końcu wchodzi i Wanda
tym biczem swoim takim ze światła
wchodzi Wanda. Twój problem jest rozwiązany.
Słuchajcie, bo ja mam teraz takie marzenie, że jak idziemy przez te epoki właśnie seriali w telewizji, to lata 2000, wiecie co to powinno być? To powinny być właśnie seriale te Disneya telewizyjne, bo nic mi się tak nie kojarzy z tymi latami 2000, jak te ich produkcje, które wtedy były w tym takim swoim, wiecie, prime time'ie. Hannah Montana, Czarodzieje z Waverly Place, te wszystkie właśnie takie dziwne rzeczy, więc totalnie to powinien być ten Strange, który wpada macharuszką i wszystko jest dobrze.
How I Met Your Mother to jest dla mnie.
Nie no, 2000 rok to jest The Office. To jest najważniejszy, najpopularniejszy serial tamtego okresu. I ogólnie motyw tych seriali tworzonych jak paradokumenty. Więc ja myślę, że jeśli mieliby inspirować się czymś,
chyba będzie. Chyba nawet w trailerze widzieliśmy coś w rodzaju paradokumentu, gdzie właśnie Wanda siedzi i do kamery mówi o swoich tam przeżyciach, czy coś w tym rodzaju.
Czekam na to, bo to może być złoto, naprawdę.
Wydaje mi się, że coś takiego będzie. Ona w takim szlafroku w kratkę siedzi.
Jest ciekawe, jak po prostu będą takie motywy, jak Vision będzie coś mówił i patrzył w kamerę, jak Jim. To...
Znaczy, wiecie co, wydaje mi się, że oni się jednak bardziej trzymają tych sitcomów o rodzinie, więc ja bym powiedziała, że to będzie raczej Modern Family, które jest tym ostatnim dużym sitcomem o rodzinie. I no jest w tej konwencji takiego mockumentary, więc... Ale wydaje mi się, że jednak to będzie bardziej to, a nie The Office.
Ale wiesz, te filmy, właśnie te seriale z lat 2000, czyli od The Office po Modern Family, to już są seriale, które się skupiają na pokazywaniu dysfunkcji. I tych
takich rzeczy. Takich trochę przykrywanych dalej, ale mniej przykrywanych, nie? Jednak możemy mówić o tych problemach. Dalej się śmiejemy, ale te problemy są tam już bardziej.
Ale to jest przez muzykę. Tak. Więc czekam, wiesz.
No ale ostatecznie, jak mówiłeś, że tak myślę o tym, że może ktoś się do tego pchnął, to też by spłyciło trochę jednak ten element. Jednak według mnie jednak najlepszą opcją jest to po prostu, gdyby to było wynikało z Wandy. Albo tak, jej to, źle. To mogłaby być jakaś terapia, którą ona po prostu źle zrozumiała, wiesz, poszło z nią za daleko, ale i tak wolałbym nawet, że jeżeli ktoś jej pomaga, na przykład właśnie byłaby Agatha Harkness, która próbowała
może właśnie nie miała złych intencji, to ona miała dobre intencje, pomóc,
ale po prostu nie doceniła tego, co Wanda potrafi, nie? Ale...
No bo ja po prostu nie chciałbym, żeby Wanda była villainem, jakby w sensie villainem w tym sensie, że o, jestem zła teraz, bo miałam traumę, więc teraz jestem zła, jestem przeciwniczką dla wszystkich. Jakby wolałbym, żeby to wciąż wynikało z tego, że no, ma te rzeczy do przepracowania i po prostu no, albo uciekła od tego, albo się bała po prostu przepracowania tego, albo no, źle coś zrozumiała faktycznie. Żeby to jednak nie wynikało z tego, że jest złą osobą.
Tak. To byłby świetny dylemat moralny właśnie, gdyby się okazało, że jest ta bańka, właśnie w niej tak naprawdę nie było żadnych ludzi, a przynajmniej nie żywych ludzi. Dylemat wtedy moralny jest taki, do Sword na przykład, czemu jej się wpieprzacie, skoro ona w sumie nic nikomu nie robi?
No bo
nie?
Gdyby doszło do tego.
No
bo to jest zwłoki, tak?
Czy robi tylko sama sobie coś wtedy? Wiesz, faktycznie to było takie coś, taka sytuacja, w której ona nikogo nie krzywdzi poza sobą. To by działało według mnie absolutnie najlepiej.
Znaczy, no, ja myślę, że ludzie są przywiązani do zwłok generalnie, więc myślę, że na przykład bliscy mieliby problem, gdyby pochowany przez kogoś bliski teraz jest częścią jakiejś wymyślonej rzeczywistości.
Okej, to możesz tym pójść krok dalej, zwłoki leżą na cmentarzu, ale ona wytworzyła tych ludzi po prostu, którzy tu żyli wcześniej.
No tak, przecież Vision też był rozwalony, nie?
Jego ciało jest gdziekolwiek indziej, nie? Więc jakby, jak chcesz, to tam trupy leżą, gdzie miały leżeć, po prostu to są ich kopie.
Wymodelowała ich na podstawie tam.
No, whatever. I w tym momencie dochodzi cały czas ten problem właśnie, czemu jej się wpieprzacie, ona w sumie nikogo nie krzywdzi, nie? Tylko sama sobie robi fantazję.
No wtedy to zawsze też, wiesz, ktoś z troski generalnie, z kolei ktoś, kto gdzieś tam ją znał, mógł po prostu pójść i, to do i powiedzieć, słuchajcie, pomóżcie, nie? Bo
I to byłoby dużo lepsze.
Ona sobie robi krzywdę, to bardziej...
I to byłoby dużo, dużo, dużo lepsze niż jakiś złoczyńca.
Ja bym był bardzo za tym, żeby S.W.O.R.D. też nie było... jakby jednoznacznie dobrą organizacją, bo ja nie jestem nigdy fanem tych, wiecie, paramilitarnych organizacji w Marvelu, czy S.W.O.R.D., no zawsze mają coś...
Zawsze są złe
w jakimś stopniu, więc ja nie chciałbym, wiecie, żeby oni byli tymi dobrymi, co chcą uratować tylko sytuację. Jakby,
no oni pewnie też mogą też chcieć to jakoś wykorzystać dla siebie, no.
Ja zawsze chciałem jako taki właśnie korpo, tylko który ma za dużo siły militarnej, żeby być tylko złym korpo.
No ja musiał tą komiksową Abigail Brand, która zawsze była taka...
Z zimną suką właśnie, tak, no. I chciał, która nawet jeśli chce dobrze, to po prostu jej nie lubisz przez to, że ona jest po prostu do najgorszego
blisko, jaka może być, nie? Tak, ona ma serce po właściwej stronie, ale nie potrafi... W ogóle nie
ale
potrafię.
Jest głaz.
Tak, ale to po prostu w ogóle takiej postaci mi brakuje w Marvelu i w tych organizacjach, no. Nie? Jak ona na przykład właśnie była...
Ale Hill powinna być taką postacią, ale no...
Ale nie, ale wiesz, ale Brand zawsze była jakoś poziom wyżej. Pamiętam, jak ją Ellis pisał w Astonishing, nie? Jak ona tam wbija do Cyclopsa i Cyclops wkurwiony chodzi. Ja wiem, jaki Cyclops jest, nie? Że on jednak tam jakoś kontroluje sytuację. A jak się Brand pojawiała, która kręciła z Beastem wtedy, Beastem. Nie? Tak? I wiesz, i on musiał ją tolerować, a oni, wiesz, jak się jak psy żarli, nie? Tylko tak się od wyzywali, wiesz, od chujów, jak
tak
krzyczeli na siebie.
Tak, Brand prowadzili, ale na razie nic na to nie wskazuje, więc...
Może będzie, wiesz, tak nagle.
Bo ona jest jeszcze, wiesz, mutantką.
No.
No, to jeszcze za wcześnie. Ale no. Słon może...
Jeszcze tylko dodam, że przejrzałem kilka map już Sokowi. Wiecie, to jest dokładnie to amerykańskie podejście do mapowania rzeczy w Europie. Ona graniczy ze wszystkim już. Już wiesz, tam kawałek Transylwanii, troszkę Rumunii, Węgry. Tak, już ten kawałek Węgier, bo tak, bo Transylwania jest oddzielna. Wiesz,
Marvelu jest zygzakiem jakimś takim?
Nie, w Marvelu się zdarza, że Transylwania jest oddzielnym państwem.
Tak.
Oczywiście, no, że tak.
Tak, obok Transy tam gdzieś leży właśnie Sylkarii, nie? Tych ten wszystkich państw.
Mój ulubiony, jak Marvelu Czarnobyl pokazują. To tak, też jest takie, to nie do końca jest Rosja, to jest gdzieś.
Ale znalazłem jedną mapę, gdzie granicie z Ukrainą i Słowacją i dotyka Polski kawałkiem, więc jest fajnie. Znaczy nie fajnie, bo jakby tam Ultron i to spadło wszystko, to by było, no...
Polskę by wymiotło
pierwszej. Po świecie by było wtedy, jakby to spadło.
A sokowiański to jest, że tak powiem, wymyślony? Czy to jest jakiś język europejski?
Na pewno był.
W sensie, czy użyli to, w serialu?
Tak, w serialu. To, co...
Myślę, że wkleili własne słowa.
No bo to niby brzmiało tak jakoś, nie wiem, no...
Wschodnio.
No, brzmiało wschodnio, a wiecie, nie wiem, mogli wziąć jakiś, nie wiem, dziwny język, nie wiem, łotewski czy coś, whatever, tak rzucam. I nikt z nas by nie rozpoznał, a jestem ciekawa, na ile to wzięli jakiś język, albo nawet jakiś taki, nie wiem, już którym mało kto mówi, a najlepiej
może wzięli trochę słów z czeskiego, trochę słów z słowackiego, trochę słów z kogoś i sklei. Często tak się robi, szczerze mówiąc. I wtedy masz składankę, którą znam te słowo, wiesz, ktoś ogląda w znanego kraju i ej, te dwa słowa znam, ale reszty nie.
No, ja jeszcze a propos takich losowych wniosków, to jeszcze bardzo mi się podobało to, jak się nazywa ta aktorka, gdzieś tu powinno być napisane, Teyonah Parris, która właśnie gra Monica Rambeau, naprawdę fantastyczna w tej roli, ja chętnie ją zobaczę w kolejnych właśnie filmach.
W Captain Marvel jest potwierdzone przecież, będzie ona, Brie Larson i nie pamiętam jak się nazywa aktorka, która gra Kamale, ale to ma być serial z nimi trzema.
Bardzo fajne, myślę, że właśnie fajną, może mieć fajną dynamikę z Carol, bo też jest postacią, tak, też jest dosyć widać, że jest charakterną tutaj kobietą, a jednocześnie widzimy też te dwie inne strony zupełnie w ramach grania tych innych postaci, gdzie gra najpierw tą taką no tą taką postać, która jest taka właśnie dosyć nieśmiała i wiecie, w tym tak. drugim odcinku, a teraz gra tą taką
super
sąsiadkę, która nawija o tej swojej pracy i po prostu w każdym odcinku, w każdym serialu jest ta sąsiadka, która przychodzi na pierdale o takich rzeczach. I sprawdza się w każdej roli. Dopiero dostajemy potem kawałek jej faktycznie prawdziwej osobowości.
Podmieram, no i teraz może zobaczymy odcinek jej, nie, kariery wojskowej czy cokolwiek.
No fajny jest ten moment, jak ona wypada właśnie za tą iluzję. Zresztą, by the way, ta bańka wygląda jak taki telewizyjny ekran, nie? Ten kineskopowy. I ona wygląda, jakby się budziła też, nie? To też jest taki motyw, że ona nie jest w szoku ani z takiego, tylko jakby się powoli dopiero wybudzała z tego snu, co też mi sugeruje, że to jest bardziej rodzaj właśnie snu tych postaci. Okej, okay. czy jeszcze coś nam tutaj zostało odnośnie...
No słuchaj, godzinę żeśmy nawijali, wszyscy mówią, o, nie ma o czym gadać.
Zawsze
my tu już po prostu...
A to jest właśnie tego fajny serial. To jest właśnie tego fajny serial, bo to jest jednak ten serial z tygodnia na tydzień, gdzie masz teorie. I wiesz, że po kolejnym odcinku będą kolejne teorie i kolejne, nie? Trochę jak Watchmen było w pewien sposób, gdzie można było po prostu w każdym odcinku kolejnym dokładać jakieś teorie i brakowało mi takiego jednak serialu, że wiesz, od czasów Lost pamięta się ten z tygodnia na tydzień, a jakie tam teorie jeszcze kolejne wyjdą. Fajnie, że MCU gryzło.
Nawet jakby nie było tych teorii, by to cały czas były te zabawy z sitcomem, nie? I te odcinki były takie typowe przetworzenie starych sitcomów. I tak mi się super bawi, bo kurczę, aktorsko ten serial jest tak potężny. Elizabeth Olsen...
To by zaczęło nudzić w pewnym momencie.
No tak, ale dla mnie na tym etapie to jeszcze Elizabeth Olsen jest tak wspaniała, się bawi tą postacią, wiesz, mimika,
tak, wszystko. Tak, wiesz, to by się fajnie sprawdzało jako, nie wiem, seria sketchy na YouTubie, czy coś takiego, ale jako właśnie cały serial...
Tori, jak się nazywa jego kumpel, z którym mieszkali w... Pamiętacie ten sketch, no
tak,
mieszkający?
Tak,
no właśnie, to tego typu rzeczy spoko, ale do serialu potrzebujesz czegoś więcej. No wydaje mi się, że ten serial fajnie balansuje pomiędzy tym coś więcej, a tą schematyką, znaczy, no tym sitcomem. Ale tak, aktorsko oni się bawią po prostu tam cudownie.
Jezu, Paul Bettany jeszcze z tą peruką wygląda tak uroczo. Ja jestem z tym tatlnakiem.
Paul Bettany, który jest, wiesz, ciągle pomiędzy byciem zagubionym jako ten typowy zagubiony ojciec sitcomowy, a zagubionym, bo co tu się kurwa dzieje.
I on cały czas jest... Zagubionym, jestem martwym robotem.
Ale właśnie on jest też takim uroczym, zagubionym robotem, który chciałby to przeliczyć wszystko, ale nie ma jak, bo po prostu nie ma danych, nie?
On jest tam zagubiony na wszystkie możliwe sposoby i świetnie manewruje pomiędzy tymi też robieniem dobrej miny do złej gry i tego typu rzeczy, nie? Super mu to idzie.
Kurczę, mam nadzieję, że jak się ten serial skończy, że Vision wróci w jakiejś formie, no bo nie może go nie być.
Nie, no wróci ja na pewno.
Nie przeżyję tego, jeśli go potem nie będzie, jeśli stwierdzą, twoja liga się rozpada, a Vision nie żyje.
Ja cały czas uważam, że tam w Wakandzie Shuri cały czas dużą część go tam zdążyła przenieść gdzieś, więc tam jest z czego odtwarzać pewnie.
Ej, słuchajcie, teraz nie ma co robić w drugim Black Pantherze, bo nie będzie Black Panthera.
Będzie Vision.
Shuri będzie konstruować Visiona przez cały film, cały, nie?
Vision zostanie Black Pantherem, bo wszyscy wiesz,
no już syntetyczny, tak będzie, nie pomijamy aktora, ale teraz Vision jest syntetycznym Black Pantherem.
I... Albo wiesz co, w ogóle przeskoczenie rekina całkowite, czyli to, co udało się wyciągnąć z Visiona, ta jego pamięć i to, co skopiowała Shuri, w kostium Black Panthera, wiesz, to wgrają i będzie sam kostium biegał.
Z tym powrotem Visiona jest ten problem, że musiałaby być za tym jakaś cena. No bo jednak MCU... nie licząc pstryknięcia i odpstryknięcia tego konkretnego powrotu ze zmarłych, do tej pory stara się jednak zachować to, że jeżeli ktoś umarł, bo nie liczę tego, że Coulson wrócił w serialu, bo ten serial jest wiadomo jak traktowany, ale z perspektywy MCU Coulsona zabił Loki, Coulson jest martwy, tak? Gamora skoczyła, jest Gamora z innej rzeczywistości, spoko, ale tamta Gamora jest martwa.
Można wyciągnąć Visiona z innej rzeczywistości.
Znaczy nie, gdyby już spróbowali zrobić
motyw, będzie biały Vision, nie, w komiksach.
Że odbudują tego Visiona i on jest na przykład trochę inny, czy coś w tym rodzaju. Chodzi mi o to, że jakby nie powinno to się skończyć tym, że jednak Wanda wskrzesiła Visiona i sobie jest, nie? Jakby...
No właśnie, wiesz... Musi być odwrotnie, jak już właśnie.
Musi być za tym jakaś cena. I mówię, na przykład okazuje się, że jest odbudowany ten Vision z Wakandy, ale nie wiem, ma inne wspomnienia, inaczej emocjonalnie jest ustawiony.
Wiesz, no nie ma
coś
nie ma
musi wszystkim, się zjebać nie, w tym.
Nie ma, nie ma
się
przede wszystkim kamienia dusz, który robił za duszę jego.
Kamienia umysłu.
No ale wiesz, ale on działał jako ten katalizator, jako coś, co mogło przypominać duszę, coś nadprzyrodzonego, nie? A on to, co skopiowała Shuri, no to jest po prostu zbiór danych, nie? To jest tak. Jak Jarvis, nie? Który no nie mógł.
Wiesz, no mogliby zrobić to dokładnie to, co zrobił właśnie, bazują na tym komiksie Toma Kinga, gdzie Vision usunął sobie wszystkie emocje związane ze wspomnieniami, które, wiesz, od tego się zaczyna ta historia Visiona. On nie przestaje odczuwać emocji, ale nie ma żadnych emocji związanych z jakimikolwiek wspomnieniami, które posiada, bo jest w stanie sobie je usunąć, na przykład coś w tym rodzaju. Ale mówię, musi być scena, bo nie możemy pójść do... Nie sądzę, żeby scenarzyści poszli w tą stronę, że a, można sobie kogoś o tak wskrzesić, nie? To nie powinno istnieć. Nawet wskrzeszenie wszystkich ludzi, tych, których odstryknął Thanos, skończyło się powrotem Thanosa i śmiercią Tonego Starka. Więc jakby zawsze musi być ta cena.
No ja, jeśli mam wrócić taki, jaki był przed tym serialem, to może niech nie wraca. Niech wróci tylko, jeśli będzie faktycznie jakiś pomysł na tę postać, żeby on miał charakter wreszcie, tak jak ma w tym serialu. Po raz pierwszy w sumie. Bo tak jak mieliśmy jego śmierć w Infinity War, zupełnie mi go nie brakowało, ani nie miałem żadnych tutaj...
No ale po tym serialu właśnie już, jak zobaczyłeś, że może być lepiej, ale to będzie jednak... szkoda, jeśli...
Tak, ale to jest jednak, wierzę, w tych konkretnych warunkach i tym konkretnym anturażu sitcomowo-komediowym. Pytanie, czy będzie jakiś pomysł dalej na niego? No jeśli będzie, no to spokojnie, a jeśli nie, no to może lepiej niech zostanie martwy, zostanie dobry w naszych wspomnieniach. Nie wiem, jak jakoś nie...
Tutaj jeszcze przecież ten, jak mówimy właśnie, jaka będzie cena i ten, tutaj jeszcze będzie wielka drama z dziećmi pewnie, nie? Że,
właśnie, jeśli, czy dzieci są tak, naprawdę, czy
no
są...
właśnie, to jest tak jak... Ale wiesz, to jest...
Są stworzone w godzinę, czy... No nie?
Znaczy, że wszyscy tak zakładają automatycznie, no, że były dzieci w komiksach i chcą pewnie zrobić Young Avengers w MCU, no to na pewno dzieci będą, wszystko będzie spoko. Może no, nie będzie tak oczywiste.
No nie, no, o to mi chodzi, nie?
Może zanim dojdziemy do tego momentu, kiedy dzieci się pojawią, to jeszcze minie kupa czasu i one się no, pojawią...
Akurat myślę, że czas kiedyś, coś to zakombinują, jednak nie bez powodu to jest Billy i Tommy. Wydaje mi się, że gdzieś jest, tym bardziej, że myślę, że MCU chciałby wprowadzić Hulkinga i Wiccana na ten związek prędzej czy później. Wydaje mi się, że akurat dzieciaki jakoś przepchnął dalej. Nie wiem, tak stawiam. Wydaje mi się, że jednak nie robisz, nie wrzuca się tak Speeda i Wiccana do tego, żeby nic...
Jestem okej z przełomowym rozwiązaniem. Jakby dzieci nie pojawiły się, to też spoko w sumie.
Mnie się wydaje, że będą chcieli to wykorzystać, bo umówmy się, gdyby po prostu jakiś bohater w MCU miał po prostu dziecko, no to dziecko musiałoby być najpierw długie lata małe, jak ten czas by sobie normalnie biegł. I takie dzieci nikogo nie interesują i nie ma co z nimi robić. A jeśli tutaj, dajmy na to, te dzieci sobie będą rosnąć z tymi odcinkami serialu i powiedzmy finalnie, nie wiem, dojdą chociaż do tego etapu nastoletniego, no to kurczę, to już mamy... Dwie nastoletnie postacie, które może możemy wrzucić bęc, nie? Po co wywalać się do kosza?
Może wiecie...
Pokolenie, tak samo jak zrobisz to z Cassie Lang. Hej, Scotta nie było 5 lat, a dla niego minęło 2 godziny. I bum, ma dużo starszą, tam około nastoletnią córkę, którą też może być w drużynie. Wydaje mi się, że to jest zbyt kuszący element, żeby wykorzystać młode pokolenie, wiesz, dzieci...
No ale to są dwie, w takim wypadku to są dwie postacie, które się wychowały na schematach, wiesz, sitcomów fabularnych, nie? I to jest wszystko,
no,
co mają w głowie.
No będą zryte, przecież jeśli one się wychowywały co 3 dni, czy coś, to...
No i to największy, w takim razie.
Największy koszmar wychowani na przyjaciołach bohaterowie, ja nie chcę.
Zbyt kuszący wody, żeby ich nie...
Okej, to moja teoria. Ivan Peters będzie Speedem dorosłym, a nie Quicksilverem.
O Jezu,
o,
tak!
Dobry.
Błagam, niech on będzie kimkolwiek, tylko niech on zostanie w MCU, bo ja go po prostu tak lubię.
Wiesz, ten wiek tak, aktorów, coś nie bardzo, ale przychodzi, hej, mam!
No dałem go jak dziecko, no. Więc to jest jeden z tych typów, co się nie starzeją zupełnie, więc...
I Edward Norton jako Hulking, mały.
Nie, no jako Hulking, bo Edward Norton był Hulkiem w swoim MCU.
Ja zepsułeś mój żart cały, wiesz co?
To kto jest Wiccan?
Nie wiem, ktoś podobny będzie jak Cumberbatch, bo będzie też tam...
Mały Robert De Niro. Taki, wiesz, ten jak Irlandczyku zmieniony, wiesz, taki plastikowy.
Hi mom, hi dad.
I am the magician now.
No ale właśnie a propos, kończąc tutaj jeszcze jakby temat ogólnie serialu, bo tak wyszliśmy na teorię, co tam będzie się działo. Właśnie chciałem, żeby ten serial nas zaskoczył, bo tak wszyscy zakładają właśnie, że no tutaj będą te dzieciaki, tutaj będzie ten Mephisto, tutaj będzie coś tam jeszcze, tutaj okaże się, że Wanda jest tym vilanem, Doktor Strange będzie musiał przyjść i uratować sytuację i będzie musiał wziąć od Visiona Wandę i Vision zdejmie hełm, to znaczy zmieni ten twarz i żeby spojrzeć na Wandę ostatni raz swoimi oczami prawdziwymi, tak jak w Mandalorianie było. No, ale ja bym chciał właśnie, żeby to się skończyło jakoś tak, że, tak jak się nie spodziewamy. I byłoby w sumie, mam nadzieję, że tak będzie, że jednak ten, to jest ten serial, który ma potencjał zrobić jakieś ciekawe rzeczy, których się nie spodziewamy. I zrobić coś, coś.
No bo ja nie, i wcale nie byliśmy zadowoleni z tego, że nas zaskoczyło.
Nie, pojawia się, wiesz, ostatnia scena, to się pojawia ten, wiesz, dzwonek do drzwi, ona otwiera drzwi, a tam stoi Fassbender i tato? I koniec, nie? Zobaczymy, co dalej.
A tam Luke Skywalker, bo ona też tak wojnę oglądała.
Finał to jest Luke Skywalker. Luke Skywalker kontra Mephisto na mieczy świetlnej.
Nie, ja wiem, wpada Luke Skywalker do tej wizji i tych wszystkich sąsiadów kosi mieczem. Bo tylko tam, no wiesz, bo to jest ten Luke, który kosi ludzi mieczem. No to po prostu wpada, przechodzi, podbiega wiesz.
Tak, bo ostatnią rzeczą, jaką zobaczyła Wanda, zanim wytworzyła te iluzje, to był drugi sezon Mandalorianina.
Tak, teraz ci sąsiadzi tak biegną.
Jak nie ludzi, to chociaż żywopłoty nie kosi, nie?
Nie, tylko dusi jednego typa, wiesz, i gdzieś tam pada, po prostu totalnie źle się robi.
Tu mamy Wiccana, nie? Mark Hamill.
Ale odmłodzony cyfrowo, nie? Z tą dziwną robotwarzą, no bo w końcu, hej, w połowie syntezoid, to by pasowało nawet.
To twarz pływa cały czas.
Dobra, kończmy, bo słuchaj, nie możemy się wyprzytykać z tych wszystkich głupich pomysłów już przy trzecim odcinku, bo jeszcze tyle zostało.
Spokojnie, kolejny odcinek, który pewnie będzie o Sword, da kolejne głupie pomysły o Sword.
No, Sword prawie tak jak miecz świetlny, nie? Więc to już coraz bliżej.
A czuję, że wiesz, a Sword może mieć porządne wejście, bo ja czuję, że to jest taka organizacja, którą będą chcieli trzymać, nie? Jak już nie ma Shield.
Jak nie ma Shield, tak. Tak. No będzie troszkę tak, takim parasolem już po
Shield. Nie wydaje mi się, żeby to było te kosmiczne Sword. Wydaje mi się, że to jest po prostu zastępstwo Shield.
A to ma sens, biorąc pod uwagę też, że...
Secret Invasion, nie?
Tak, ale też. No Secret Invasion swoją drogą, ale wiesz, po tym co się wydarzyło w Infinity War i pod koniec tutaj tej ostatniej fazy MCU, no to zagrożenia na Ziemi? Błagam, w ogóle co to jest? Tym się Ant-Man może zająć, nie? I Hawkeye, a tutaj zagrożenia z kosmosu, to jest coś,
co jeszcze
przyszło.
O Jezu, jeszcze połowa z nich to Skróle.
No właśnie może scena, może właśnie część jest z Skrólami, bo może scena po napisach Spider-Mana 2 to była baza Sword.
No,
gdzie Nick Fury idzie, nie? I tam. I okazuje się, że ta nowa, że Nick Fury skończył z Shield, robi Sword teraz.
Więc to na końcu wpadnie Nick Fury przecież.
No oczywiście.
Okaże się, że wszyscy ci mieszkańcy tutaj to są Skróle tak naprawdę.
Będziemy powiedzieć, nie, że już nie potrzebujemy tarczy, potrzebujemy miecza.
Tylko okazuje się, że wszyscy mieszkańcy są Skróle.
I odgrywają te iluzje dla Wandy.
Tak!
To byłoby o tyle zajebiste, że to po pierwsze było nieoczywiste, a po drugie gdzieś był też taki motyw, była taka planeta, gdzie Skróle odgrywały różne role, że tam gangsterów się robiły czy coś takiego i odgrywali. Kurde, to też mogliby korzystać.
Usłyszeliście to najpierw u nas jakby co, więc tak. Zanotujcie to.
A to byłoby spoko, to byłoby też ciekawe.
Także, no, no ja
zobaczymy. No i w finale wpadnie Doktor Strange, ale tak naprawdę to Ben Mendelsohn.
I będzie machał
rękami. Udający Doktora Strange'a.
I nic się nie będzie działo.
Będzie taka sztuczna woda, którą ktoś mu tam gdzieś, żeby nie działał. Tak,
uwaga, bo rzucą moje zaklęcie. Ja wszyscy, o kurde, dobra, okej.
Ale jak mamy tutaj właśnie tą Foton, nie? Znaczy no, Monica Rambeau. I wiemy, że jakie ona ma powiązania z tym, co?
Spektrum, nie Foton. Foton to
Foton też była Foton. Ona była wszystkim. Ona była Foton, była Spektrum, była Kapitan Marvel. Mogę wymienić tak do rana, nie? Zostawmy to.
Ale ona ma jakieś supermoce?
Tak, ona jest w komiksach, jest
żywym światłem.
Przez to moce fotonowe.
Może zmienić się w światło i generalnie poruszać z prędkością światła, więc przy niej Quicksilver to jest żółw, nie?
Taki pojedynek.
Tak, dlatego też są te teorie, że niby tutaj przez te wydarzenia, które tutaj będą, że ona się tam dostała, to może przez to w jakiś sposób zyskać te moce.
W sensie, że wyleciało już z jakimiś mocami, nie? Bo myślę, że ten temat jeszcze rozwiniemy w kolejnych odcinkach, pewnie będzie coś widać dalej, ale też jest taka teoria, że właśnie Wanda zaczyna jakby ujawniać, czy raczej zaczyna przejawiać umiejętności kontrolowania tych wszystkich rzeczy, które kamienie czasu kontrolują, nie? Więc...
Nie, konkretnie przecież kamień umysłu był tym kamieniem, który odblokował jej moce i moc Quicksilver. Więc, a ona zniszczyła kamień umysłu na koniec, więc może niszcząc kamień umysłu dostała jakieś jego elementy, bo wiemy co się stało jak nastąpiła eksplozja kostki przy Captain Marvel.
Widzisz co potrafi robić, potrafi cofnąć czas, jak kamień czasu, potrafi stworzyła tę rzeczywistość całą, potrafi
kontrolować
umysły. Przedmioty siłą woli i tak dalej, jakby potrafi robić te wszystkie rzeczy, które potrafiły robić kamienie czasu. Nie wiem jeszcze dlaczego do końca, no bo właśnie nie została potraktowana całością, ale może to będzie jakoś tutaj wyjaśniane. I jeśli, powiedzmy, Wanda w jakiś sposób zadziałała na Monikę, no to też jakieś, powiedzmy, może dać takie moce, jakie autorzy serialu będą w sumie chcieli, biorąc pod uwagę, czym, co ona potrafi
robić. Ale mówię, konkretnie kamień umysłu jest o tyle ciekawy, bo to jest ten kamień, który właśnie dawał moc. Znaczy, no dobra, Captain Marvel ma moce od Tesseractu, ale generalnie kamień umysłu...
Kamień generalnie dawały moce, więc nie dziwi mnie to, że Wanda... Może okaże się, że wiecie, że Hydra przeprowadza eksperymenty na więcej niż tylko jeden.
No, był ten kamień w tym Berle Lokiego, nie? Który kontrolował ludzi, no to ona trochę też kontroluje ludzi i tak dalej.
To jest ten sam kamień, który Vision nosił w czole przecież. To jest ten sam kamień Berle Lokiego.
No, ale właśnie, no, kamień umysłu potrafiła też wpływać ludziom na te wspomnienia ich, nie? I kontrolować właśnie umysły, także to wszystko.
I tym scepterem zostali potraktowani młoda Wanda i młody Pietro.
Co też, wiecie, w ramach MCU fajnie tłumaczy te możliwości... No właśnie, no przecież ma jeszcze to kształtowanie rzeczywistości, co jeden z tych kamieni też potrafi robić, więc to jest moim zdaniem całkiem fajne w ramach tego uniwersum przełożenie tego, co Wanda potrafiła robić w komiksach, nie? Co teoretycznie było tylko i wyłącznie wpływaniem na rzeczywistość, ale to było wszystko, nie? Mówmy się, no.
A też widzimy, jaką też ewolucję przechodzi ta postać, nie? Że ona na początku, jak się pojawia w Age of Ultron, to ona też tego zakresu mocy nie miała w ogóle jakoś szczególnie... Tak, ale ona tego nie miała ułożonego, nie? Ona po prostu machała... Zresztą, jakie były żalety przez lata, że to jest ta, która, wiesz, dziwnie macha rękami, nie?
I tak, i czerwone światło leci.
To Jean Grey, no.
Tak, tak, a teraz
czerwone
widać,
światło, trochę jak eter, nie?
Tak, tak, no. A teraz widać,
albo
że...
Albo Mephisto, kolor diabła, nie?
Albo kolor śmierci i w ogóle czerwony kolor jest ważny w tym serialu. No. Proszę bardzo.
Ale widzimy, że to właśnie...
Tak jak miała sukienkę z X, tak?
Ale idą coraz bardziej w tą stronę. Bo...
Nie widzieliście tego? No to wszyscy pokazywali. To takie, wiesz, takie X jak oglądanie uśmiechu we frytkach. Na
o nie, ona nie była w X-Men nigdy. Nie? Ona była tylko w Bractwie. No, ale to jest właśnie fajne, że oni coraz bardziej idą w tą stronę tej Wandy komiksowej, która właśnie ma być tam, wiadomo, magia chaosu, kształtowanie rzeczywistości, tworzenie światu, nie? A nie tylko, że...
O, ja myślałem realistyczną magię chaosu w ogóle.
Ale to jest fajne, że oni idą w tą stronę komiksową, nie? A nie tylko, że o, mogę podnosić kamienie rękami. Tak, ja też potrafię kamienie rękami, tylko nie tak, żeby nie dotykać, ale też.
W tym momencie ogląda Grant Morrison i jak ten Leonardo DiCaprio. To nie jest prawdziwa magia chaosu.
Ale taka, wiesz, Wanda, która faktycznie jest czarownicą chaosu, można tak powiedzieć? No nie wiem, para się magią chaosu i po prostu tak siedzi na fotelu i tak bardzo chciałabym, żeby to się wydarzyło. I... Może się wydarzy, nie? Może się wydarzy.
Come on, ale przecież jak działa w komiksach magia Wiccana, skoro o tym mówimy? Przecież Wiccan, cały trik polega na tym, że on w kółko powtarza I don't want to be here, I don't want to be here, I don't want to be here cały czas w kółko i nagle znika. To jest tak działa.
No to jest magia chaosu właśnie, dokładnie. A jeszcze...
Czyli w finale oprócz Doktora Strange'a i Luke'a Skywalkera będzie jeszcze Grant Morrison.
Tak.
Tak. On jest tam od początku.
Znaczy, z Wandą też nie, za bardzo nie mieli pomysłu, nie? No bo ona się pojawiła właśnie w Age of Ultron, gdzie potrafiła przede wszystkim, jakby to była taka jej gimmick, to właśnie, że potrafiła komuś do głowy wejść i mu tam kontrolować w jakiś sposób. Znaczy nie kontrolować, ale wyperswadować coś, popchnąć w jakimś kierunku, nie? A potem w sumie już nie było żadnego pomysłu na to, więc w sumie jedyne, co robiła, no to telekineza, nie? Jean Grey. I dopiero być może w tym serialu mamy jakieś fundamenty pod to, żeby faktycznie zrobić coś więcej z tej mocami. A, żeby zrobić znowu tę potężną postać, która jednocześnie ma jakieś tam ograniczenia.
Czy wydaje mi się, że jej moce będą też rosły, bo jest też taka scena w trailerze, kiedy ona tak zmienia rękoma i nagle fotele się zmieniają, wiesz, i ona jest, wygląda jakby sama się zaczęła bawić swoimi mocami, jakby ona teraz, widzieliśmy w pierwszym odcinku, jak oj, zmieniła tam indyka w jajka, czy coś w tym rodzaju, nie? Tego typu rzeczy. Ten dowcip, ale mam wrażenie, że możliwe, że wraz z tym, co tu się dzieje, nawet jej moce będą rosły i ona sama będzie zdziwiona, co potrafi tak naprawdę.
I dobrze, no dobra, droga to, do tej postaci, która zasłużyła, żeby mieć swoje miejsce.
O. No dobra, słuchajcie, to na tym będziemy kończyć. Dajcie nam znać w komentarzach, czy coś pominęliśmy, może macie jakieś inne teorie, być może ciekawsze tutaj niż to, co my zaprezentowaliśmy.
Jeszcze ciekawsze?
Zawsze jest taka szansa, nie? No, natomiast w najbliższych odcinkach napisów myślę, że pogadamy o zwiastunie Kong versus Godzilla versus Kong, bo pojawił się plakat, pojawiły się zapowiedzi zwiastuna. Niestety w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, no to jeszcze tego zwiastuna nie ma, pewnie dopiero pojawi się w nocy z niedzieli na poniedziałek, więc zobaczymy. No, może nagramy bonusowy po prostu odcinek napisów taki krótszy, może poczekamy z tym do środy, żeby omówić to szerzej. Mamy też parę newsów, obgadania.
Głównie smutnych.
No też, ale są też te mniej smutne. W ogóle jest też ciekawa kwestia, właśnie mam przed sobą, pojawił się wykres bardzo interesujący, najbardziej dochodowych marek do połowy 2019 roku, które... ciekawie to wygląda, szczerze mówiąc. Według tego wykresu na przykład Harry Potter jest bardziej wartościową marką niż MCU w tym w ramach tutaj jakichś wyliczeń. Więc o tym sobie myślę też pogadamy, bo to wygląda ciekawie. A pod MCU jest Spider-Man, by the way, osobno. No więc jest parę tematów, o które chętnie jeszcze zahaczymy. A póki co no, czekamy na kolejne odcinki i zachęcam oczywiście do śledzenia dalej tutaj naszych wywodów i wytworów wyobraźni. No, była z nami Marta Najman, Radek Pisula, Oskar Rogowski, a jeszcze na sam koniec, i ja też, na sam koniec jeszcze, słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania do nas odnośnie WandaVision na przykład, jeśli macie jakąś teorię, którą chcielibyście się podzielić i żebyśmy sobie ją skomentowali jakoś, albo chcecie popytać jakieś komiksowe rzeczy, bo tutaj Oskar czytał wszystko, Radek prawie wszystko, więc będą na pewno mogli udzielić ekspertyzy, no to może zachęcamy do zadawania tego w formie tipów, bo też prawda jest taka, że no, na razie póki co mamy te wszystkie dzikie teorie, którymi możemy zapełnić czas, ale podejrzewam, że z czasem będzie coraz trudniej. Im więcej będziemy mieli, pewnie im bardziej będziemy zbliżali do brzegu z serialem, więc zrobiliśmy miejsce też na wasze pytania, tak jak przy okazji Mandaloriana, myślę, że to fajnie działało, więc zachęcamy do tego. Link do tipów macie w opisie, napisy.pl/hajs.
A jak nie myślecie pytań, to będzie tak jak dzisiaj, będziemy musieli po prostu siedzieć i opadać drdy małe przez godzinę.
No, ewentualnie zmienimy temat, możemy o King Kongu wtedy pogadać sobie. No, natomiast zachęcam jeszcze, oczywiście już do śledzenia.
Jeszcze tylko dodam, że jeszcze pytajcie o Red Dead Redemption jak coś.
O, jak coś to, no, będziemy się dziwać Red Dead Redemption. No, słuchajcie, także to by było na tyle. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek za tydzień, a także na kolejny odcinek napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.